Witam was, bracia i siostry. Kilka rzeczy z księgi Habakuka chciałbym dzisiaj powiedzieć, więc możemy sobie to otworzyć. Prawie na samym końcu Starego Testamentu w Biblii Warszawskiej to jest strona 1000. I zaczniemy od tego może, że przeczytam ostatnie trzy wersety. Takie są charakterystyczne dla tej księgi i myślę, że takie bardziej znane. I jest tak na samym końcu napisane: zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych. Kończy się tak ta księga. I zobaczcie, że kończy się już takim kontrastem i trochę ten kontrast obrazuje, o czym ta księga jest. Bo z jednej strony on mówi tak, że jest źle, że nie ma owocu, drzewo figowe tutaj nie wydaje gron, że drzewo oliwne to samo, że rola nie ma pożywienia. Czyli mamy jakiś obraz tego, że jest naprawdę źle. A kiedy jest naprawdę źle, to ciężko się cieszyć raczej, nie? A zobaczcie, on na końcu mówi: lecz ja będę się radował w Panu. I to jest trochę księga o tym, księga Habakuka właśnie, że często może być tak w życiu, że kiedy patrzymy i źle dzieje się ogólnie źle. I okoliczności są złe i wydarzenia są złe. No i wtedy naprawdę łatwo jest o to, żeby człowiek skupił się na tych wydarzeniach i na tym wszystkim, co się źle dzieje i pewnie jakieś wątpliwości się pojawiają. A dlaczego jest tak, jak jest? A na przykład ja się modliłem, żeby coś się zmieniło, a tutaj jeszcze gorzej. I wtedy no, człowiek właśnie ma takie coś, a nie wiem, Bóg słyszy, nie słyszy, a dlaczego jest tak, a nie inaczej? I tutaj na samym końcu mamy, to jest krótka księga, tylko trzy rozdziały, ale taką historię Habakuka, gdzie on skończył w tym miejscu, ale wcale tak tutaj nie zaczął w tej księdze, że on potrafił się cieszyć w takich okolicznościach, gdzie po prostu było źle. I kiedy wrócimy sobie na początek tej księgi, to przeczytamy sobie właśnie tak na początek, może od 2 do 4 wersetu, jak to się zaczyna. Wcale tam widzimy, że Habakuk nie jest radosny. Ale zaczyna się to tak. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Dlatego prawo zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Czyli widzimy na początek, że Habakuk no jest w takim stanie, że on patrzy na rzeczywistość. I rzeczywistość jest zła. Tak? Mówi, że ile będę patrzył na to bezprawie. Widzę, że tutaj bezbożny osacza sprawiedliwego. I ma pytania. I gdzie jest w tym wszystkim Bóg? I modli się. Modli się i mówi, ile będę wołał, a ty nie wysłuchujesz. I widzimy, że to jest sytuacja, że nie ma odpowiedzi. Więc to jest właśnie czasami tak w życiu może być człowieka, że doświadcza albo sam widzi, zastanawia się nad pewnymi rzeczami, dlaczego jest źle, dlaczego to, dlaczego tamto. No nawet z naszego takiego życia niedawnego możemy się, no przykre wydarzenia, nie wiem, pandemia była, komuś umarł ktoś bliski, a dlaczego? Wojna na Ukrainie, a dlaczego? I patrzysz na to zło, tutaj śmierć, tu wojna i człowiek może też tak dochodzi do takiego wniosku. No dobra, ale dlaczego Bóg tego jakoś nie naprawi? Bóg jakoś tego nie załatwi? I trochę taka sytuacja tutaj jest z Habakukiem, że on właśnie patrzy na bezprawie, patrzy na ucisk, patrzy na przemoc. Mówi, że bezboczny tutaj sprawiedliwego uciska. I on widzi, modli się do Boga i nic. A tak naprawdę to jeszcze gorzej, bo kiedy przychodzi odpowiedź Boża, to Bóg tak jakby w zasadzie mu powiedział, że będzie jeszcze gorzej. Nie? Bo czytamy w 6 wersecie, Oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się z odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Ogólnie to jest zapowiedź tego, co miało przyjść. Wiemy, że była niewola babilońska, Chaldejczycy wzięli i Bóg zapowiadał. Więc zobaczcie, jaka jest sytuacja. Sytuacja jest taka, że Habakuk jest cały poruszony sytuacją, bezprawiem. Modli się, Bóg nie widać zmiany. Dalej jest bezprawie, dalej jest źle. Kiedy przychodzi odpowiedź jakaś od Boga, to jest odpowiedź taka, że pójdziecie do Babilonu w niewolę. Więc wyobraźcie sobie, że na przykład doświadczacie czegoś trudnego albo widzicie jakąś sytuację, z którą się nie zgadzacie, że to jest niesprawiedliwe. Chcielibyście, żeby Bóg coś z tym zrobił. Modlicie się, a tu się okazuje, że będzie jeszcze gorzej, że ta modlitwa, że Bóg tych okoliczności nie zmieni, ale zapowiada w zasadzie, że będzie jeszcze gorzej. Więc Habakuk tym więcej wątpliwości ma i zaczyna rozważać to. Mówi, jak to jest? I takie rozważanie ma od 12 do 17 wersetu w tej księdze, gdzie on dalej próbuje się właśnie to postępowanie Boga i tą sytuację zrozumieć. Dlaczego to tak jest? I mówi tak od 12. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu, skało ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym, milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego? Myślę, że wielu ludzi też podobne może mieć rozterki. Z jednej strony Habakuk rozumie, że zostali powołani, żeby tutaj sąd jakiś odbyć i mówi tak. I mówi, ale jak to jest, że Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy, jak tutaj mówi, on nie może patrzeć na zło. Więc jak może patrzeć, że ci bezbożni Babilończycy zaatakują jego lud, tak, naród wybrany i ma taki paradoks trochę. Z jednej strony on mówi, że nie możesz patrzeć na zło, ale dlaczego patrzysz? Tak? On widzi, że złe rzeczy się dzieją, że niesprawiedliwy, bezbożny uciska sprawiedliwego na przykład, i że nie dzieje się temu bezbożnie, nie spada na niego jakiś sąd. Widzimy, że dzieją się złe rzeczy. I on zaczyna nad tym właśnie wszystkim myśleć, jak to jest. I dalej ma takie rozważanie nad tymi Babilończykami właśnie, którzy mają ich najechać, tak dalej od 14. Gdy czyni z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z płazami, które nie mają władcy, wszystkie wyciąga wędką, zgarnia je swoim niewodem, zabiera je w swoją sieć i dlatego raduje się i weseli, dlatego składa ofiary swojemu niewodowi i spala kadzidła swoje sieci, gdyż dzięki nim większa jest jego zdobycz i lepsze jego pożywienie. Czy dlatego ma nieustannie opróżniać swój niewód i bezlitośnie mordować narody? Zobaczcie, że on zwraca uwagę na to, że Babilończycy mieli wielką potęgę, nie? I wielki wpływ i mordowali narody, jak on tutaj mówi, ale przy tym patrzy na nich stan duchowy i mówi, oni są tak głupi dosłownie, że złowił coś wędką, jakąś niewodem, nałowił ryb, a potem idzie, składa pokłony na przykład temu niewodowi i takie bałwochwalstwo, tak jak kiedyś, było powszechne w tamtych czasach, też wiemy, czytamy o tym, że z różnych tam rzeczy po prostu ludzie robili bóstwa. I Habakuk tak patrzy na to i takie sarkastyczne to pytanie w 17. Czy z tej głupoty, z tego, co on robi, to od dlatego on tak jest, ma właśnie ten bezlitośnie mordować narody? Więc on ma takie właśnie rozważanie nad tym, jak to jest, że jest taki naród, który jest bałwochwalczy, który jest zły, a Bóg jednak jakoś im błogosławi tak, że oni urośli w siłę, urośli w potęgę, że podbija inne narody i nic z tego za bardzo nie może zrozumieć. I myślę, że w naszym życiu też może często tak być, kiedy widzimy jakieś rzeczy, z którymi się nie zgadzamy i nie możemy zrozumieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. A już nawet ten obraz Babilończyków i Izraela, gdyby wziąć, to tak samo można by powiedzieć, że czasami patrzysz na jakichś tam, nie wiem, bezbożnych ludzi, którym się powodzi i wydaje się, że oni są, dlaczego Bóg im błogosławi, tak? Dlaczego oni są, powiedzmy, szczęśliwi, dlaczego im się układa, o ile się układa, tak mówię hipotetycznie. I ktoś mógłby zachodzić w głowę i zadawać sobie też takie pytanie, nie? Mówi, jak to jest? Dlaczego tak jest? Więc czasami w życiu tak bywa, że doprowadza nas do takiego stanu, kiedy patrzymy na ten świat, na różne złe rzeczy, które się w nim dzieją, próbujemy to zrozumieć, nie rozumiemy. Mamy pytania do Boga. A dlaczego jest tak, a nie inaczej? Modlisz się czasami, a tu się okazuje, że jeszcze gorsze przychodzą rzeczy. Nie zawsze tak musi być, ale w tej sytuacji tak było. Więc Habakuk właśnie postanowił coś z tym wszystkim zrobić i w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy, no, że on postanowił, że będzie po prostu szukać odpowiedzi Bożej. Mówi tak, muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Czyli widzimy, Habakuk ma jakieś zarzuty, ale wiecie, co jest tutaj, myślę, że wspaniałe? Myślę, że on robi coś, co wielu ludzi, jestem przekonany, właśnie nie robi. Że kiedy pojawiają się w sercu jakieś takie wątpliwości albo rozważania, czegoś człowiek nie może zrozumieć w kontekście Boga, w kontekście wiary, albo nawet chce się poskarżyć, tak jak Habakuk, że on chciał złożyć skargę, to Habakuk idzie z tym prosto do Boga. Nie? Zobaczcie, on nie zostawia tak tego, a dobra, to bez sensu wszystko i idzie w swoją stronę. Jednak on nie pozostawia spraw niezałatwionych. On idzie do Boga i skarży się, tak? I mówi, widać też, zobaczcie, jakąś determinację, że on mówi, muszę stanąć na posterunku, udam się, będę wypatrywać, zobaczymy, co mi Bóg na to odpowie, na tą moją skargę. Myślę, że to jest bardzo ważny tutaj werset w tym i ta postawa Habakuka, która nie zostawia tego tak o po prostu, ale mówi nie, będę doszukiwał się po prostu odpowiedzi od Boga. No i tej odpowiedzi Bóg mu udzielił tutaj w drugim rozdziale. I ta odpowiedź, słuchajcie, jest podzielona trochę tak na dwie części. Z jednej strony Bóg odwołuje się do tego wszystkiego, co Habakuk, jakie zarzuty miał, w sensie o tą niesprawiedliwość, o to, że się źle dzieje, dlaczego Bóg nie reaguje, dlaczego jest tak, jak jest. Ale druga rzecz, na którą chciał zwrócić Bóg uwagę, to jest właśnie stan duchowy też Habakuka. Tak? To jest kolejna sprawa. Nie? Więc jedno jest to, a drugie jest to. I na to pierwsze, to co Habakuk tutaj zarzut miał odnośnie tej niesprawiedliwości, tego wszystkiego, a dlaczego jest tak, jak jest, a dlaczego sądu nie ma, dlaczego sprawiedliwości nie ma tutaj na tym świecie. Więc Bóg mu dał widzenie, jak tutaj czytamy dalej w tej księdze. Przeczytam od 2 do 4, bo to jest odpowiedź Boga na to, co Habakuk tutaj mówi. I odpowiedział mi Pan, mówiąc, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać, gdyż widzenie dotyczy czasu oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli widzimy na początek, Bóg daje widzenie Habakukowi. I chciałbym, żebyśmy, słuchajcie, tylko mogli zrozumieć, co Bóg Habakukowi pokazał. To widzenie znajduje się w 3 rozdziale. Ono jest zapisane w pieśni Habakuka. I no, to jest takie oczywiście mowa prorocza, która będzie miała też wspólne elementy, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili na coś uwagę. Zobaczcie, 3 werset mówi tak. Bóg przychodzi z Temanu, święty z góry Paran. Jego wspaniałość okrywa niebiosa, a ziemia jest pełna jego chwały. Czyli mówił ten człowiek, że Bóg przychodzi z Temanu, z góry Paran. To jest Edom ogólnie. Teman i Bosra to były dwa główne miasta. Paran to była góra właśnie na tym terenie. I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie dwa takie pokrewne fragmenty, które one się synchronizują trochę, można powiedzieć, z tym właśnie. Pierwszy to jest Izajasza, 63 rozdział. To nam pomoże zrozumieć, co tak naprawdę Habakuk zobaczył. Także tam mieliśmy, że Bóg przychodzi właśnie z Edomu. I tutaj 63 rozdział Księgi Izajasza, zobaczcie, mówi też coś, bardzo podobny fragment, który mówi o jakiejś postaci, która przychodzi z Edomu. Któż to przychodzi z Edomu, z Bosry, w czerwonych szatach? Wspaniały on w swoim odzieniu, dumnie kroczy w pełni swojej siły. To ja, który wyrokuję, sprawiedliwie mam moc wybawić. Skąd ta czerwień twojej szaty, a twoje odzienie jak u tego, który wytłacza wino w tłoczni? Ja sam tłoczyłem do kadzi, bo spośród ludu żadnego nie było ze mną, a tłoczyłem ich w gniewie i deptałem ich w zapalczywości tak, że sok pryskał na moją szatę i całe moje odzienie zbryzgałem. Ustanowiłem bowiem dzień pomsty i nadszedł rok mojego odkupienia. Zobaczcie, że w księdze Habakuka mówi o tym, że Bóg przychodzi. Tam jest, było z Temanu. Tutaj jest, że ktoś to przychodzi z Edomu, z Bosry. To jest to samo miejsce mniej więcej. Chodzi o Edom. Znaczy chodzi mi ogólnie o to, że dojdziemy do tego, że to jest powtórne przyjście Pana Jezusa. On tutaj jest przedstawiony jako postać odziana w czerwoną szatę, która dokonuje dnia pomsty i jest napisane, że czerwień tej szaty jest po prostu krwią jego wrogów. Więc on zobaczył pomstę Pana Jezusa w takiej postaci, który przychodzi jako ten, który sądzi. Mówi o tym, że tutaj w księdze Izajasza, że ja sam tłoczyłem do kadzi. Tak? I mamy ten obraz, słuchajcie, jeszcze w objawieniu właśnie Pana Jezusa, tego, który tłoczy w kadzi gniewu Bożego w objawieniu 14 rozdziale. Mamy właśnie takie różne opisy Pana Jezusa. Objawienie 14:14, to mamy jeden opis, gdzie widzimy właśnie kogoś, kto przychodzi na obłokach nieba. Oczywiście wiemy, że to jest Pan Jezus. Czytamy tak w 14 wersecie. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swoją złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. I może do 19 od razu przejdźmy, bo tam jest o tych właśnie żniwach i o tym właśnie tym winobraniu. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi i poobcinał grona winne na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. I deptano tłocznię poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. I przejdźmy do 19 rozdziału objawienia. I to jest kolejny opis Pana Jezusa od 11 wersetu. Tutaj jest jako widziałem w 11 wersecie i widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, którym na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. I zobaczcie w 15 wersecie dalej w tym opisie, dalej jest o tej tłoczni. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga. Więc zobaczcie, że gdzieś tak porozrzucane są w tych wizjach proroczych właśnie odniesienia do kogoś, kto będzie tłoczył to winobranie, który przychodzi właśnie z Edomu czy tam z Bostry i ma tą czerwoną szatę. Więc kiedy czytamy właśnie w księdze Habakuka, słuchajcie, to co Habakuk zobaczył, to jest po prostu powtórne przyjście Pana Jezusa. I kiedybyśmy dalej sobie czytali to widzenie, to tam jest dużo takich elementów odnoszących się do tego powtórnego przyjścia. Nie będę całego tego widzenia czytał, ale 11 werset na przykład mówi: słońce i księżyc wstrzymały swoją jasność w świetle twych szybkich strzałów, w blasku twojej lśniącej włóczni. Znowu wiemy, że z Nowego Testamentu, że takie rzeczy jak właśnie, że słońce, księżyc przestają świecić, to są jedne ze znaków powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Sam Pan Jezus o tym mówił. 13 werset mówi: wyruszasz na pomoc swemu ludowi, aby ratować swojego pomazańca. Podobnie z innych fragmentów też z Księgi Zachariasza, też widzimy mniej więcej w jakich okolicznościach powraca Pan Jezus, że to jest właśnie na ratunek Izraela, że prawdopodobnie tak widzimy, że zaatakują ich tam wszystkie te narody ościenne i Pan Jezus powróci na ich ratunek. Chodzi mi o to, jakby, że zobaczcie w jaki sposób Bóg odpowiedział Habakukowi na to, jego zażalenie, że jest niesprawiedliwość, że zło się dzieje i że Bóg nic z tym nie robi. Ponieważ tak naprawdę odpowiedzią Boga na to jest właśnie powtórne przyjście Pana Jezusa. To nie jest, zobaczcie, tak, że Bóg naprawia jakby wszystko na bieżąco, żeby, nie wiem, coś się stało złego, to po prostu to Bóg przyjdzie i od razu to naprawi. Albo, no nie, Bóg ma inny plan, że on zaplanował, zobaczcie, coś takiego jak Dzień Pański. Dzień, gdzie no, będzie zmartwychwstanie, będzie sąd. Także z jednej strony to nie jest tak jak Habakuk trochę sugerował i tak jak może się czasami wydawać, że Bóg puszcza zło jakoś płazem. Tak? Że on patrzy i nic. Po prostu Bóg odwleka to wszystko do tego jednego, jak to mówi, dzień pański, gdzie wszystko będzie sądzone. Więc jakby odpowiedzią Habakuka dla Habakuka odnośnie tej niesprawiedliwości jest to, że ta sprawiedliwość będzie, że przyjdzie sąd, tak? Tutaj widzimy właśnie w tym widzeniu i to jest w ogóle widzenie, że, no, że Habakuk na koniec, kiedy zobaczył to widzenie, jak Bóg no, niszczy po prostu tych zło, tak, bezbożnych i niesprawiedliwych, bo w trzecim wersecie czytamy, że to Bóg przychodzi i On dokonuje tego sądu. I w 16 wersecie, kiedy kończy to widzenie, Habakuk mówi: gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało, na wieść o tym drgnęły moje wargi, lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi na lud, który mnie uciska. Więc Bóg mu daje do zrozumienia, że to nie jest tak, że tam coś uszło płazem, że Bóg czegoś nie zarejestrował, że jakaś niesprawiedliwość się dokonała i nic z tego nie będzie. Będzie. Tylko no, Bóg ma po prostu swój czas. Nie? Czasami może się z naszej perspektywy tutaj ziemskiej wydawać, że komuś uszło na sucho. Ktoś kogoś przestępstwo popełnił, coś zrobił, komuś krzywdę wyrządził i niby go tu konsekwencja jakaś nie spotyka. No, spotka go prędzej czy później, w sensie no później, tak, kiedy przyjdzie ponownie Pan Jezus i będzie ten sąd. Także nie możemy patrzeć właśnie na te okoliczności i powiedzieć, no nie wiem, Bóg na przykład nie reaguje, Bóg nic nie robi, ponieważ Bóg w swoim czasie i według własnego planu będzie reagował na zło. A teraz, kiedy żyjemy na tym po prostu grzesznym świecie, no złe rzeczy się dzieją i to nie jest tak, że Bóg każde zło powstrzyma. W ogóle ciekawe jest to, kiedy sobie nawet tak myślałem ostatnio, no odnośnie Kaina i Abla. Czy Bóg nie wiedział o tym, że Kain ma zamiar zabić Abla? No oczywiście, że wiedział. I nawet przyszedł do Kaina i mu mówi: grzech czyha tam na ciebie, ale ty masz nad nim panować. Już Bóg wiedział, co on zamierzał. I ostrzegł go nawet. Ale czy Bóg powstrzymał Kaina przed tym, żeby on zabił Abla? No nie. Także widzimy, takie rzeczy się dzieją i Bóg je osądzi. I odpowiedzią Jego to jest to, że przyjdzie sąd i Bóg jakby, no właśnie kiedyś słyszałem takie słowa, że Bóg nie ma zamiaru jakby remontować tego świata, tutaj łatać dziury jakieś, które są nie tak, tylko on po prostu no, zniszczy to, co jest i ustanowi nowe. Wszystko będzie nowe i lepsze. I to jest jakby Jego przepis na tą niesprawiedliwość, na to, że teraz się źle dzieje, że okoliczności mogą być niedobre. Więc to jest jedna rzecz w tej skardze Habakuka odnośnie tego właśnie, dlaczego tak jest, że dzieją się niedobre rzeczy, a Bóg jakby nie reaguje. A ta druga rzecz to jest właśnie to, zobaczcie do jakiego stanu doprowadziło to Habakuka, nie? Że on był cały poruszony, że on tam szedł się skarżyć, że on był taki bardzo tutaj, no właśnie, niefajnym stanie był duchowo. W sensie takim nie było pokoju, nie było radości, tylko było właśnie takie wołanie rozpaczliwe, że co to w ogóle ma być, że moja skarga, że ja tu muszę. I w tym czwartym wersecie drugiego rozdziału Bóg się odnosi do tego właśnie, aczkolwiek w Biblii Warszawskiej jest to naprawdę źle przetłumaczone, przynajmniej ta pierwsza część. Bo tutaj jest napisane: oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Tu jest nie tak. To jest ciężki fragment, sprawdzałem trochę to. Ale ogólnie tam jest napisane coś takiego, co ciężko przetłumaczyć. Kiedy dusza jest podniesiona, to nie jest dobrze. O, dosłownie tak to jest. Ale ogólnie zamysł tutaj jest taki, to co Bóg mówi do Habakuka, to że to uniesienie Habakuka spowodowane, że on oglądał te wszystkie naokoło rzeczy i po prostu wzbudziło to w nim pytania, wątpliwości i tego typu negatywne rzeczy, no sprawiły, że jego dusza właśnie była nie w takim stanie, jak powinna być. I dalej Bóg mu mówi, że sprawiedliwy powinien żyć z wiary. Więc to jest właśnie też taki problem często, który może spotykać nas. Kiedy widzimy, że coś się dzieje i dzieje się naprawdę źle, i nie możemy tego zrozumieć, dlaczego dzieje się źle, no to właśnie zamiast się skupić na tym, żeby wierzyć Bogu, żeby Mu ufać, to możemy zacząć iść tą drogą, że coś tu jest nie tak, że to wszystko jest bez sensu, Tak jak Habakuk, nie? Kiedy miał te wątpliwości, zaczął, zobaczcie, to rozważać. Mówi, a dlaczego ci nas atakują? My jesteśmy ludem Bożym. A dlaczego tutaj niesprawiedliwy gnębi sprawiedliwego, Bóg nic nie robi? Więc on zaczął, słuchajcie, analizować pewne rzeczy i mu po prostu się to nie składało w całość. On tego nie mógł zrozumieć. I wpadł w taki właśnie stan duchowy, no, na który Bóg uwagę zwrócił. No, dosłownie tam jest, mówi, że dusza jest podniesiona. No, chodziło o duszę Habakuka, która jest podniesiona. On jest bardzo pobudzony taki tutaj. I on nie miał spokoju ducha, tak? Ani nie miał radości w tym momencie i był cały. A Bóg mówi, nie, słuchaj, to jest niedobrze, że ty tak funkcjonujesz. Sprawiedliwy mój będzie żył z wiary. Bo widzicie, w życiu jest tak, że my nie wszystko zrozumiemy. Dlaczego się to wydarzyło, a dlaczego się tamto wydarzyło. I nie jest tak, że Bóg też będzie nam tłumaczył każdą jedną okoliczność. A dlaczego jest taka wojna, a dlaczego był COVID, a dlaczego umarł tamten, a dlaczego tu się modliliśmy o uzdrowienie, a nie było, a dlaczego coś. Może być milion takich rzeczy, a Habakuk się pewnie modlił tam o swój naród, żeby był błogosławiony, a się okazało, że pójdzie do niewoli do Babilonu. Więc to jest właśnie to, że Bóg chce, żebyśmy, to co apostoł Paweł też w liście do Koryntian mówi, że my idziemy wiarą, a nie oglądaniem się. Więc czasami takie złe rzeczy i złe doświadczenia, kiedy się skupimy na nich, tak jak Habakuk, mogą spowodować, że kiedy jesteśmy na nich skupieni, możemy zacząć wątpić jakby w Boga, w jego jakby kontrolę nad tym wszystkim, w tym, że czy on się przejmuje w ogóle, czy on działa, cokolwiek. I na to Bóg zwrócił uwagę Habakukowi tutaj, tak? Odpowiedział mu na to tym widzeniem. Mówi, że tak, przyjdzie taki dzień, że będzie załatwiona sprawa sprawiedliwości. Zresztą tak jak Pan Jezus w kazaniu na górze mówił, że jak ktoś pragnie sprawiedliwości, to będzie nasycony. Że przyjdzie taki dzień, że będzie ta sprawiedliwość. Ale co do twojej postawy, to ty powinieneś ufać, tak? Powinieneś żyć wiarą, a nie łamać się po prostu i już panikować tylko dlatego, że rzeczy są na przykład niedobre, a ty chciałbyś, żeby były dobre. Nie? I zobaczcie właśnie kontrast, jaki jest na końcu, kiedy już po tym wszystkim właśnie, kiedy ten Bóg mu już wytłumaczył co i jak, to właśnie ta końcówka jest tutaj wspaniała, że on mówi, że zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, nie ma gronna i tak już zawodzi drzewo oliwne. I ogólnie jest źle, ale tutaj już jest inaczej, mówi, że lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Więc zobaczcie, co się zmieniło. Czy okoliczności się cokolwiek zmieniły? Nic się nie zmieniły, tak? Ale postawa Habakuka zmieniła się o 100%. To jest, na co Bóg mu zwrócił właśnie uwagę. Więc to jest właśnie niesamowite, że człowiek żyjący wiarą i patrzący przez wiarę, pomimo tego, że jest źle, i on to przyznaje, mówi, rzeczywiście jest źle, i właśnie ten obraz tu przedstawia, drzewo figowe, ale ty na poziomie osobistym możesz radować się w Panu, będziesz się radował, jak on mówi, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Więc zobaczcie, że to jest domyślny sposób tego, że Bóg chce, żebyśmy my tak funkcjonowali. I żebyśmy tak funkcjonowali, to nie polega na tym, że On nam zmieni okoliczności, tak żeby wszystko było dobrze i wtedy będziesz radosny, tylko tu jest zupełnie inaczej. Nic się nie zmieniło. Dalej w Izraelu było źle. Dalej mieli zostać najechani, nie? Ale perspektywa Habakuka totalnie się zmieniła. I oczywiście to nie jest naturalne, to nie jest takie ludzkie, że jest źle, a ty się będziesz weselił. No, tak jak apostołowie gdzieś tam na przykład w więzieniu. Więc myślę, że słuchajcie, najważniejsze to jest w tym wszystkim, że Habakuk w tym wszystkim szukał Boga. Po prostu. Kiedy on miał swoje wątpliwości, kiedy pojawiły mu się te rzeczy, to on mówi, idę, stanę na baszcie, będę wysłuchiwał, będę się skarżył. Zobaczymy, co mi Bóg odpowie. I odpowiedział mu, tak? I zwrócił mu uwagę na to, że to nie jest dobrze, że w jakim stanie się znajdujesz, że sprawiedliwy, że z wiary powinieneś żyć, a nie właśnie z tego, że te wszystkie okoliczności, jakby patrzysz na nie i mówisz, ojej, co to będzie, i zaczynasz się martwić i podważać jakby też moją moc czy autorytet. No i też odpowiedział Habakukowi właśnie tym widzeniem, które jest widzeniem właśnie przyjścia ponownego Jezusa Chrystusa. To jest odpowiedź na bezbożność na świecie i na naprawę tego świata. Póki co, póki tu żyjemy, trzeba spodziewać się, że będzie źle, znaczy, że będą przykre rzeczy się wydarzały, ale żyjąc wiarą, no właśnie, tak jak Habakuk mówi, będę się radował w Panu. Pomimo tego, że okoliczności są złe, że się dzieje niedobrze, to Wszechmogący Pan jest moją mocą. I tu jest ostatni werset, jest taki ciekawy, że pozwala mi kroczyć po wyżynach. Wiesz, że będziesz chodził jakby ponad tym wszystkim, co się dzieje, gdzieś w twojej osobistej relacji z Bogiem, gdzie będziesz szczęśliwym człowiekiem w nieszczęśliwym świecie. Ale zobaczcie, że był cały proces, do czego tutaj Habakuk doszedł. Mamy niby trzy takie rozdziały krótkie, ale zaczęło się właśnie to, że on nie był w dobrym stanie, a potem na samym końcu, zobaczcie, nic się nie zmieniło niby, a on jest uradowany, nie? I myślę, że no to jest to, że on szukał Boga. Bóg mu pokazał jego problem i Bóg ten problem też naprawił. Totalnie inną perspektywę ma. Już się nie żali, że ojej, niesprawiedliwie, co to będzie, a dlaczego jest tak? Tylko mówi, ja mogę kroczyć po wyżynach, tak? No i cóż, no życzę nam bracia i siostry, żebyśmy też tak mieli i myślę, że to jest też wskazówka może dla nas, kiedy myślę, że też mamy, możemy mieć podobne myśli, kiedy widzimy coś, co nam się nie podoba albo coś jest nie tak, niesprawiedliwe, niedobre i się dziwimy, że Bóg nie odpowiada, nie? Amen.